Zapraszamy Państwa do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja.
Oddała życie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. I dziękujemy dzisiaj Bogu za to, że przekazał nam ją w darze, powiedział ksiądz arcybiskup Wacław Depo podczas mszy świętej sprawowanej w intencji świętej pamięci Marii Okońskiej. Eucharystia sprawowana była w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze.
Metropolita Częstochowski akcentował w homilii, że w życiu Marii Okońskiej dostrzegamy, iż Bóg, Chrystus, Kościół w Duchu Świętym, jak również Najświętsza Maryja Panna nie są jakimiś ideałami, lecz rzeczywistością Boga żywego w prost dotykalną.
Per Maryam omnia soli Deo. W tym zawołaniu streściła ona siebie i całe swoje życie. Nie dziwimy się, że w swoich wspomnieniach od lat 1920 roku do 1948 bardzo często wyznaje, to jest swoiste credo, miałam wprost dotykalne poczucie obecności Boga i czułej opieki Matki Najświętszej. Doświadczałam na sobie ewangelicznej rady Chrystusa o pomocy Ducha Świętego do odpowiedniej chwili. Matka Najświętsza była mi w więzieniu wielką pomocą. Czułam ją tak blisko, tak bezpośrednio, tak dotykalnie, jak rzadko kiedy.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo przypomniał historię życia świętej pamięci Marii Okońskiej. Mówił m.in., że była ona jedynym świadkiem składania przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w odosobnieniu jasnogórskich ślubów narodu.
Jej historyczną zasługą jest m.in. zebranie i ocalenie od zapomnienia kazań i przemówień sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To ona zabiegała tuż po śmierci prymasa tysiąclecia o jego proces beatyfikacyjny, przypomniał ksiądz arcybiskup.
Po jego śmierci, która miała miejsce dnia 28 maja 1981 roku, w dniu wniebowstąpienia pańskiego, zabiegała już o jego proces beatyfikacyjny. Wielką troską otaczała również i modlitwą posługę błogosławionego Jana Pawła II. Tą troską za nim również otaczała przekaz ewangelicznej prawdy Radia Maryja i telewizji Trwam, widząc w tych dziełach kontynuację dziedzictwa maryjnego prymasa tysiąclecia.
Świętej pamięci Maria Okońska zmarła w poniedziałek w Częstochowie, w domu pamięci prymasa tysiąclecia u stóp Jasnej Góry. Była założycielką Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
W testamencie warszawskim sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński wymienił Marię Okońską w gronie najbliższych współpracowników.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Warszawie w archikatedrze świętego Jana w najbliższą sobotę o godzinie 13.
Rząd PiSu nie jest odpowiedzialny za nałożenie kary na Polskę w wysokości 80 milionów euro. Wnioski na pomoc dla gospodarstw niskotowarowych przyjmowało SLD, a ich kontrolę przeprowadzali członkowie rządu PO-PSL, powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa.
Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa poinformował w oświadczeniu, że kara odnosi się do płatności dokonanych w roku 2007, 8, 9 i 10, ale jak podkreślił, niedociągnięcia są skutkiem wdrażania pomocy w latach 2004-2006.
Premier Donald Tusk na konferencji powtórzył dziś, że jego rząd nie jest odpowiedzialny za niedociągnięcia.
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla jednak, że wnioski na ten program rolnicy składali w lutym i marcu 2005 roku, kiedy rządziło SLD. W momencie, kiedy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, wnioski się kończyły.
Za rozliczanie odpowiedzialna jest koalicja PO-PSL. Naszym wspólnym zadaniem powinna być teraz obrona interesów Polski, dodał polityk.
Mimo tego, że to nie dotyczy jakby okresu Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jak mówię, wnioski przyjmowało rządy SLD, rozliczało i kontrolowało, i ten okres zakwestionowano, rozliczali i kontrolowali politycy Platformy, czy bardziej PSL-u, który odpowiada za rolnictwo, to wydaje mi się, że naszym wspólnym zadaniem powinno być bronienie tego działania, a nie takie judaszowe kajanie się i uderzanie w piersi, jakie stosował premier Donald Tusk, szukając kija na poprzedników.
Polski rząd od 4 lat powinien wiedzieć o zastrzeżeniach Komisji Europejskiej w sprawie funduszy na rozwój obszarów wiejskich, powiedział europoseł Janusz Wojciechowski.
Odbyłem rozmowy z urzędnikami komisji zajmującymi się sprawą tej kary 80-milionowej. No i przede wszystkim to, co jest istotne z tych rozmów, co wynika, to sprawa powinna być znana polskiemu rządowi od 4 lat. To nie spadło jak grom z jasnego nieba, to nie przyszło 17 kwietnia. 4 lata temu był audyt w 2009 roku, 4 lata temu pojawiły się pierwsze zastrzeżenia komisji, potem długo trwała wymiana korespondencji, rozmów między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Komisją Europejską. Na końcu była procedura koncyliacyjna, mediacyjna. Skończyło się tym, że dzisiaj komisja już podjęła decyzję o nałożeniu tej kary.
Obecnie, jak zauważył, szansą na zmniejszenie kary nałożonej na Polskę przez Komisję Europejską byłoby skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. PiS deklaruje gotowość pomocy rządowi, jeśli premier Donald Tusk przestanie atakować opozycję.
Z tych rozmów, które odbyłem, widzę sporą szansę na wygranie, przynajmniej na istotne zmniejszenie tej kary dla Polski, dlatego że komisja trochę posługuje się ogólnikowymi zarzutami. Jeśli będzie przygotowane dobre odwołanie, w którym moim zdaniem jestem też gotów służyć jakąś radą i pomocą, to jest szansa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, żeby to wygrać.
Naczelna Rada Adwokacka zajmie się zachowaniem mecenasa Rafała Rogalskiego. Rzecznik dyscyplinarny Palestry wystąpił do władz warszawskiej adwokatury o wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego wobec mecenasa.
Adwokat Ewa Krasowska podejrzewa, że mecenas, udzielając wywiadu Rzeczpospolitej, w którym odnosił się do czasu, gdy był pełnomocnikiem Jarosława Kaczyńskiego, mógł naruszyć zasady tajemnicy adwokackiej, a ta powinna obowiązywać wszystkich adwokatów bez względu na barwy i sympatie polityczne.
Przypomnijmy, Rogalski stwierdził, że, i tu cytat, główni odpowiedzialni za katastrofę zginęli na pokładzie Tupolewa. Stawiam na zasadniczą winę po stronie polskiej.
Mecenas Rogalski stał się wyraźnie rzecznikiem Jerzego Millera i Tatiany Anodiny, podkreśla poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Wolta jest niesamowita, bo przecież jeszcze pamiętamy, kiedy to mecenas Rogalski mówił o bombie helowej, czy o mgle sztucznej, która miała być rozsnuta nad Smoleńskiem, a teraz staje się rzecznikiem Jerzego Millera i pani Anodiny. To jest kwestia wiarygodności pana Rogalskiego i kwestia jego profesjonalizmu, albo mówiąc wprost, braku profesjonalizmu. I nie skupiajmy się na mecenasie Rogalskim, który nie jest wiarygodny. Zero wiarygodności ma ten człowiek, zero wiarygodności. Jest nieprofesjonalny w swoim postępowaniu. Ale jeżeli strona rządowa rzeczywiście ma dobrą wolę, to niechaj dojdzie do konfrontacji, niech dojdzie do wymiany argumentów między ekspertami zespołu Smoleńskiego i ekspertami rządowymi, przy otwartej kurtynie, nie za zamkniętymi drzwiami.
Poseł Antoni Macierewicz odniósł się do zarzutów mecenasa Rogalskiego, który to zarzucił przewodniczącemu parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, że rzekomo uniemożliwił spotkanie prokuratorów z profesorem Wiesławem Biniendą.
Poseł Macierewicz przedstawił dokumenty, które świadczą o tym, że spotkanie odwołano z winy prokuratury. Do sprawy odniósł się także mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy.
Około 2 godzin ja razem czekaliśmy na prokuratorów. Prokuratorzy w tym czasie się nie pojawili. Uważam, wszelkie inne fakty, które zostały w tym zakresie przedstawione, za mijające się z prawdą.
Gotowość dzień dzisiejszy ze strony zarówno profesora Biniendy, jak i innych członków zespołu parlamentarnego, ekspertów zespołu parlamentarnego jest nadal podtrzymywana, tak jak jesteśmy gotowi spotkać się z dowolnymi ekspertami wyznaczonymi przez pana premiera Donalda Tuska.
Platforma Obywatelska próbuje zakłamać historię rzezi wołyńskiej.
W projekcie uchwały autorstwa Platformy z okazji 70. rocznicy Krwawej Niedzieli, która stanowiła apogeum mordu na Polakach, nie ma słowa o ludobójstwie.
Posłowie Platformy nie chcą też ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, choć walczą o to rodziny pomordowanych. Posłowie podają też najmniejszą liczbę ofiar rzezi na Wołyniu, a wszystko to w imię dobrych relacji z Ukrainą.
To typowa dla Platformy próba wymigania się od prawdy historycznej, mówi poseł i profesor historii Ryszard Terlecki.
Bardzo nam zależy na dobrych relacjach z Ukrainą, ale to nie może oznaczać jakiegoś zacierania historii, zacierania przeszłości. I projekt Platformy jest takim pomysłem, żeby uczcić rocznicę, ale równocześnie no, tak to przedstawić, żeby tylko nie wywołać żadnych kontrowersji w stosunkach z Ukrainą, ale także, żeby nie wzmacniać poczucia braku sprawiedliwości historycznej w Polsce wśród Polaków. Czyli jest to taka typowa dla Platformy próba wymigania się od prawdy historycznej. Troszkę powiedzieć, troszkę coś tam pokazać, ale tak, żeby niewiele z tego wynikało.
Poseł dodał, że choć niejednokrotnie historia dzieli, to zasadą, którą powinno się przyjmować w stosunkach międzynarodowych, jest to, że się mówi prawdę.
Posłowie PO i ruchu Palikota przygotowują ustawę, która niszczy katolickie harcerstwo.
Projekt wprowadza zasadę, że instruktorem może być dowolna osoba niewierząca czy nawet wrogo nastawiona do chrześcijaństwa.
Co więcej, projekt ustawy wprowadza koncesjonowanie działalności harcerskiej. Każda organizacja musiałaby zostać wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jeśli ustawa weszłaby w życie w proponowanym przez posłów kształcie, organizacje takie jak Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej czy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza musiałyby zmienić status lub zaprzestać działalności. To bardzo niebezpieczne zmiany, alarmuje poseł Jan Dziedziczak.
Według tych zapisów minister edukacji narodowej, który objąłby opiekę nad organizacjami harcerskimi, mógłby zażądać spełnienia tych przepisów niedyskryminacyjnych, zażądać, żeby nikt nie mógł być dyskryminowany ze względu na wyznanie, a więc po prostu zażądać, aby wychowawcami w organizacjach harcerskich, a więc osobami, z których młodzież czerpie wzór, były osoby niewierzące, bądź też żyjące sprzecznie z wiarą chrześcijańską, bądź też żyjące wręcz konfrontacyjnie wobec wiary chrześcijańskiej.
W myśl projektu ustawy proponowanego przez PO, ruch Palikota i SLD, jeśli minister edukacji uzna, że dochodzi do jakiejkolwiek formy dyskryminacji, może zakazać działalności danej organizacji harcerskiej.
To otwarcie furtki do obejmowania funkcji wychowawcy przez ateistów czy na przykład homoseksualistów. Podobne sytuacje miały już miejsce na Zachodzie, gdzie likwidowano związki harcerskie, zauważa poseł Jan Dziedziczak.
Co to oznacza, że albo dopuszczasz do grona wychowawców, do grona wzorców młodzieżowych ludzi niewierzących, ludzi żyjących skrajnie niezgodnie z wartościami chrześcijańskimi, albo nie masz prawa do używania nazwy harcerstwo, do krzyża harcerskiego. Ogromna pułapka. Niestety, biorąc pod uwagę to, co działo się ze skautingiem na zachodzie Europy, gdzie choćby skauci w Stanach Zjednoczonych czy skauci w Wielkiej Brytanii byli atakowani ze względu na to, że wychowawcami nie mogli być czynni homoseksualiści, widzimy, że po prostu ta fala skrajnie antychrześcijańskiej poprawności politycznej dochodzi także do naszego kraju. No i trzeba zrobić wszystko, żeby te przepisy zablokować. Miejmy nadzieję, że to się jeszcze uda.
Trwa dramat chrześcijan w Nigerii. W wyniku piątkowych starć między muzułmanami a chrześcijanami w północno-wschodnim mieście Wukari spłonęło ponad 30 domów i zginęło 39 osób.
Wyznający Chrystusa Dżukanowie zostali zaatakowani podczas procesji pogrzebowej nieopodal muzułmańskiej dzielnicy. Islamscy fundamentaliści z ludu Husa uznali śpiewane przez chrześcijan pieśni za obraźliwe.
Według innych doniesień za atak odpowiadają ekstremiści z organizacji Boko Haram. Do stłumienia zamieszek wykorzystano wojsko, wprowadzono również godzinę policyjną.
Mordowanie chrześcijan nasila się przed świętami, zauważa Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej. Dyplomata wielokrotnie zwracał uwagę na problem przyzwyczajania społeczeństwa do zjawiska prześladowania chrześcijan.
To, co dzieje się w Nigerii, to jest rodzaj społecznego przyzwolenia na to, że można zabijać chrześcijan. Dlatego, że w innych krajach rocznie ginie może nawet i więcej chrześcijan. W Nigerii to są tylko takie punktowe zamachy, najczęściej w okolicach Bożego Narodzenia. Teraz, jak widać, również w okresach po święcie Zmartwychwstania Pańskiego. Także w okolicach świąt chrześcijańskich w Nigerii dokonuje się tej masakry i ponieważ istnieje taka medialna akceptacja dla tego faktu, że co jakiś czas nie ma zdecydowanych reakcji na to, że chrześcijanie są mordowani w Nigerii, to następuje bardzo niebezpieczny proces, przyzwyczajania się do tego.
Piątkowe zamieszki ostro potępił prezydent Nigerii oraz metropolita Abudży, który stwierdził, że każdy, kto zabija ze względu na wyznawaną wiarę, tak naprawdę nie zna Boga. Żaden człowiek nie może być obojętny na to, co dzieje się w Nigerii. Obojętność rozzuchwala przemoc.
To, co się dzieje w Nigerii i brak zdecydowanych, skutecznych reakcji na to, jest zapytaniem każdego chrześcijanina i każdego człowieka, dlatego że prawa chrześcijańskie idą w parze z prawami człowieka, a już na pewno w tym przypadku, co można zrobić konkretnie w tej sprawie. I tutaj oddzielanie spraw chrześcijańskich od spraw człowieka, obrony podstawowych praw wspólnoty międzynarodowej byłoby sztuczne. Tutaj się morduje chrześcijan, ale przede wszystkim morduje się po prostu ludzi. I przyzwolenie społeczne na to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
Tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.